Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Maksymalna izolacja to cel wprowadzonych przez władze nowych obostrzeń związanych z koronawirusem.
Nowe restrykcje przedstawili we wtorek premier oraz minister zdrowia.
Albo sytuacja będzie dramatycznie gorsza w najbliższych miesiącach, albo będzie gorsza, ale możliwa do zarządzania, powiedział szef rządu. Polska, czerpiąc z najlepszych wzorów z całego świata, wprowadza nowe restrykcje mające ograniczyć epidemię koronawirusa. Najważniejsza zasada to zasada dystansu społecznego. 2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem opieki nad dzieckiem czy opieki nad niepełnosprawnym. Odległość należy zachować również na chodniku. Wprowadzone zostaną ograniczenia w dostępie do parków, bulwarów, miejsc rekreacji oraz plaż. Zamknięte zostaną wszelkie punkty kosmetyczne i fryzjerskie. Wprowadzony zostaje limit osób przebywających w sklepie. 3 osoby na 1 kasę. W urzędach pocztowych limit ten wynosi 2 osoby na 1 okienko. Obostrzenia dotyczą także bazarów i targowisk, poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Na bazarach, na targowiskach, tam gdzie polscy rolnicy sprzedają swoje płody rolne, 3 osoby do 1 straganu, do 1 stoiska. Wprowadzamy obowiązek przed sklepami, żeby nakładać rękawiczki, które mają dodatkowo jeszcze chronić przed rozprzestrzenianiem epidemii. W weekendy zamknięte zostaną również wszystkie sklepy budowlane. Pozostawiamy natomiast otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie, tak jak do tej pory, ze względu na konieczność zaopatrywania się w środki higieny osobistej czy w artykuły spożywcze.
Od czwartku w godzinach od 10 do 12 w sklepach będą mogły przebywać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Z kolei osoby poniżej 18 roku życia nie mogą opuszczać domów bez opiekuna. Rozszerzona zostaje lista osób, które będą podlegały obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia. Pełen wykaz restrykcji wraz z opisem można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące tak zwaną tarczę antykryzysową.
We wtorek Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustaw. Posłowie nie zgodzili się m.in. na skreślenie zmian w kodeksie wyborczym umożliwiających głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.
Szef Sejmowej Komisji Finansów, która zajmowała się senackimi poprawkami, Henryk Kowalczyk, wskazał, że emocje posłów budził tryb wprowadzenia zmian w kodeksie, ale nie ich sens.
Aby nikt nie mówił, że na przykład złym rozwiązaniem jest umożliwienie głosowania korespondencyjnego przez tych, którzy są poddani kwarantannie, w kontekście braku wiedzy, kiedy naprawdę będą wybory, w jakich okolicznościach będą wybory i jak długo będzie trwała epidemia. Doświadczenia pokazują, że może to być wiele, wiele miesięcy, stąd ten zapis na pewno będzie zapisem bardzo korzystnym i przydatnym dla tych, którzy będą poddani obowiązkowej kwarantannie. Emocje wzbudzała jedynie procedura uchwalenia i tryb uchwalenia tej zmiany.
Przyjęta została natomiast poprawka Senatu do ustawy rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z koronawirusem.
Tak zwana tarcza antykryzysowa ma zmniejszyć negatywny wpływ epidemii na polską gospodarkę. Według Ministerstwa Rozwoju jej wartość to co najmniej 10% polskiego PKB.
Ustawa między innymi zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące. Przewiduje też wypłacenie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, by przełożyć wybory, byłoby złamaniem konstytucji.
Polityk odniosła się w specjalnym orędziu do pojawiających się postulatów w tym względzie. Witek wskazała, że stan nadzwyczajny nie może być pretekstem do podważenia demokratycznego aktu wyborczego.
Zwróciła uwagę, że w Sejmie jest już projekt odpowiednich przepisów, które umożliwią Polakom głosowanie korespondencyjne. Elżbieta Witek zaapelowała też do Marszałka Senatu o sprawne procedowanie projektu.
Czasu mamy mało i niezbędna jest płynna współpraca Sejmu, Senatu i Prezydenta. Jako marszałek Sejmu zapewniam o gotowości do szybkiego i sprawnego procedowania nad tym projektem. Chciałabym również zaapelować do Marszałka Senatu, aby Izba Wyższa również poważnie i odpowiedzialnie podeszła do tego zadania. Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie pozostanie dosłownie kilka dni aby prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one zafunkcjonować.
Projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku posłowie PiS-u złożyli we wtorek, a wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja.
Lasy Państwowe przeznaczą 2 miliony złotych na walkę z pandemią koronawirusa. Inicjatywę w tej sprawie podjął minister środowiska Michał Woś.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup respiratorów do szpitali na terenie danej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Minister Michał Woś powiedział naszej redakcji, że pieniądze mają być przekazane niezwłocznie.
Dyrektorzy regionalni albo już podjęli umowy w tej sprawie, albo są w trakcie rozmów w tym zakresie. Szef resortu środowiska przyznał, że inicjatywa spotkała się z dużym poparciem.
Zleciłem taki research w Lasach Państwowych, sprawdzenie, gdzie jakie są możliwości. To się spotkało z dużą przychylnością też Dyrekcji Generalnej, dyrektorów regionalnych, samych leśników zrzeszonych w związkach. Cieszę się, że jest taki odzew i że polscy leśnicy też od siebie chcą wspomóc polskie społeczeństwo, polskie państwo. Z tego będą kupione respiratory, maseczki, środki dezynfekujące, także na przykład w Toruniu ambulans do transportu chorych dla sanepidu. Szereg innych inicjatyw, łączna pula blisko 2 miliony złotych wsparcia właśnie dla Polskiej Służby Zdrowia na walkę z koronawirusem.
Minister dodał, że sfinalizowanie pomocy to kwestia kilku dni. Michał Woś podkreślił, że resort środowiska deklaruje też pomoc organizacyjną.
Chodzi na przykład o udostępnianie ośrodków dla pracowników służby zdrowia. Minister środowiska wskazał, że pomoc będzie dostosowywana do bieżącego rozwoju sytuacji.
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił, że ekonomiczny szantaż ze strony rosyjskiego Gazpromu należy już do przeszłości.
Polityk odniósł się do wyniku arbitrażu między Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem a Gazpromem. PGNiG poinformował, że wygrało ponad 5-letni spór dotyczący cen gazu z rosyjskim koncernem. Korzystny dla nas wyrok w tej sprawie wydał sąd arbitrażowy w Sztokholmie.
Na jego mocy nowa cena za gaz od Rosji ma być naliczana od 1 listopada 2014 roku. PGNiG powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 miliardów złotych nadpłaty.
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że wygrana z Gazpromem to konkretne pieniądze dla Polski, niższe rynkowe ceny za rosyjski gaz oraz koniec ekonomicznego szantażu ze strony Rosji.
Dzisiaj dzięki determinacji państwa polskiego, dzięki determinacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa udało nam się doprowadzić do tego, że przynajmniej w tym obszarze, w tym zakresie cenowym ten szantaż stał się szantażem całkowicie nieskutecznym. Dzisiaj wygraliśmy, dzisiaj możemy powiedzieć, że gaz do Polski, który będzie płynął jeszcze do 2022 roku z Rosji, będzie gazem tańszym, będziemy płacić za niego ceny rynkowe, a nie narzucone nam ceny przekraczające absolutnie to, ile powinniśmy płacić za gaz. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten ekonomiczny szantaż ze strony rosyjskiego Gazpromu należy już do przeszłości.
Podpisany w 1996 roku kontrakt jamalski przewiduje dostawy około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z zawartą w kontrakcie klauzulą PGNiG musi płacić za co najmniej 8 miliardów 700 milionów metrów sześciennych gazu rocznie, nawet jeśli go nie potrzebuje. Umowa wygaśnie w 2022 roku.
ZUS przesłał już pierwsze wypłaty tzw. trzynastek na konta. Trafiają one do seniorów razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkowe roczne świadczenia pieniężne blisko 9 milionom Polaków.
Rządowe świadczenie w postaci 13 emerytury to 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę.
Zakład prowadzi wypłaty zgodnie z planem, zapewniła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS województwa dolnośląskiego.
To nie jest żart prymaprylisowy. Jutro, czyli 1 kwietnia, pierwsze trzynastki będą na kontach naszych seniorów. Na Dolnym Śląsku dostanie je prawie 700 tysięcy osób. Oczywiście nikt nie musi w tym zakresie nic zrobić, nie składamy żadnych wniosków, gdyż są to wypłaty z tak zwanego automatu, czyli każdy, kto na koniec marca otrzymuje od nas emeryturę lub rentę, także i trzynastkę od nas także dostanie.
Warto przypomnieć, że o pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjalny opis, dzięki czemu będzie je można łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika.
Ksiądz biskup Marek Mędek został nowym biskupem świdnickim. Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej zastąpi odchodzącego na emeryturę księdza biskupa Ignacego Deca. Decyzję ojca świętego Franciszka w tej sprawie ogłosiła nuncjatura apostolska w Polsce.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski jej przewodniczący ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki przekazał nowemu biskupowi świdnickiemu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Zapewnił on także o modlitwie wiernych i pasterzy kościoła w Polsce.
Ksiądz biskup Marek Mędek ma 59 lat. Jest doktorem w zakresie katechetyki. Święcenie biskupie przyjął w styczniu 2009 roku. W Konferencji Episkopatu Polski jest m.in. członkiem Rady Stałej oraz przewodniczącym Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego.
A odchodzący na emeryturę ksiądz biskup Ignacy Dec był pierwszym biskupem świdnickim. Pełnił tę posługę przez 16 lat.
Europoseł Anna Fotyga znalazła się w grupie ekspertów, którzy będą pracować nad reformą NATO. 10-osobowy zespół powołał sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. To efekt ustaleń ubiegłorocznego szczytu sojuszu.
Grupę reformującą NATO utworzą osoby z różnych krajów. Oprócz Polski będą to przedstawiciele m.in. Kanady, Danii, Niemiec, USA czy Francji.
Poseł Michał Jachrze w Sejmowej Komisji Obrony mówi, że decyzja Jensa Stoltenberga świadczy o wysokiej ocenie kompetencji europoseł Anny Fotygi i jest uznaniem dla naszego kraju.
Jens Stoltenberg wielokrotnie podkreślał znaczący wkład Polski w rozwój NATO, znaczący wkład Polski w funkcjonowanie i w ogóle w potencjał militarny NATO i konsekwencją tego jest, że nasz przedstawiciel, bardzo ważny, była pani minister w Europarlamencie, była członkiem wieloletnim podkomisji stałej do spraw bezpieczeństwa, także pani minister ma bardzo wielkie doświadczenie i wiedzę, a my możemy być dumni, że nasz przedstawiciel będzie brał udział w reformie NATO.
Powołana grupa ekspertów ma przedstawić zalecenia dotyczące wzmocnienia jedności NATO, zwiększenia konsultacji politycznych i koordynacji między sojusznikami oraz wzmocnienia roli politycznej NATO.
To były wiadomości w Radiu Maryja.